Wiadomości w Radiu Maryja. Ojciec Święty przebywa z wizytą apostolską w Paragwaju. To trzeci i ostatni etap jego tygodniowej pielgrzymki po Ameryce Południowej. Dziś Ojciec Święty spotkał się z prezydentem i władzami Paragwaju, odwiedził także personel i podopiecznych szpitala pediatrycznego. W przemówieniu skierowanym do polityków zapewnił o pełnym zaangażowaniu Kościoła katolickiego w dążeniu do tworzenia państwa sprawiedliwości. Ojciec Święty powiedział, że poczyniono już ważne kroki w dziedzinie oświaty i służby zdrowia.
Niech nie ustanie wysiłek wszystkich podmiotów społecznych, aż nie będzie więcej dzieci bez dostępu do edukacji, rodzin bez domu, robotników bez godnej pracy, rolników bez ziemi do uprawy i tak wielu osób zmuszonych do migracji w niepewnej przyszłości. Niech nie będzie więcej ofiar przemocy, korupcji i handlu narkotykami. Rozwój ekonomiczny, który nie bierze pod uwagę najsłabszych i nieszczęśliwych, nie jest prawdziwym rozwojem.
Centralnym punktem pielgrzymki Ojca Świętego Franciszka do Paragwaju była Eucharystia na placu przed Sanktuarium Maryjnym w Kakub. W homilii papież powiedział, że możemy utożsamiać się z wieloma sytuacjami z życia Matki Bożej, tymi radosnymi i tymi po ludzku patrząc bolesnymi. Widzimy jej życie i czujemy się zrozumiani i wysłuchani, podkreślił Ojciec Święty.
Ona jest kobietą wiary, jest matką Kościoła, ona uwierzyła, a jej życie jest świadectwem tego, że Bóg nie zawodzi, nie porzuca swojego ludu, chociaż istnieją chwile lub sytuacje, które wydaje się, że go nie ma. Ona była pierwszą uczennicą, która towarzyszyła swemu synowi i podtrzymywała nadzieję apostołów w trudnych chwilach. To jest właśnie nasza matka, tak dobra, tak hojna, tak towarzysząca naszemu życiu. O tym wszystkim wiemy z Ewangelii, ale wiemy też, że na tej ziemi jest ona matką, która była obok nas w tak wielu trudnych sytuacjach.
Ojciec Święty, wskazując na przykład niezachwianej wiary Maryi, zwrócił się do kobiet i matek paragwajskich. Z wielkim męstwem i samozaparciem umiałyście podnieść kraj wykrwawiony, znajdujący się na dnie, pogrążony przez wojnę, mówił papież.
Przeżywałyście sytuacje, bardzo podobne jak Maria, które zgodnie z ogólną logiką zaprzeczały wszelkiej
wierze.
A jednak, tak jak Maria, pobudzane i podtrzymywane jej przykładem, pozostałyście wierzące, nawet wbrew wszelkiej nadziei. A gdy wszystko zdawało się walić, razem z Marią powiedziałyście sobie, nie bójmy się, Pan jest z nami, jest z naszym ludem, z naszymi rodzinami, zróbmy to, co On nam powie.
Ojciec Święty spotkał się także z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. Uczestniczył także w nieszporach z księżmi biskupami, kapłanami, osobami konsekrowanymi i ruchami katolickimi w katedrze pod wezwaniem Matki Bożej Wniebowziętej. Poszczególne punkty pielgrzymki Ojca Świętego transmitują Radio Maryja i Telewizja Trwam. Na Jasnej Górze w sobotę rozpoczęła się 24. Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja. Jej hasłem są słowa: po Panu Bogu najbardziej kocham Polskę. Eucharystii na wałach jasnogórskich przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz, biskup senior diecezji drohiczyńskiej. Ksiądz biskup w homilii apelował, aby obserwować otaczającą nas rzeczywistość i z odwagą przeciwstawiać się złu w życiu społecznym i politycznym. Podkreślił, że jedyną polityką Kościoła jest troska o człowieka, aby o każdym Polaku i Polsce można było powiedzieć: oto człowiek, aby w rodzinie, narodzie i państwie kształtował się człowiek, podkreślił ksiądz biskup.
Ileż to razy zarzuca się nam, że to nie nasze miejsce, że to nie nasze zadanie, że to jakaś polityka. Nie ma znaczenia fakt, że mówimy o kłamstwach, a ileż ich jest, że protestujemy przeciwko niesprawiedliwości w rozumieniu moralnym i społecznym, gdy rzeczy dotyczą cen, towarów, poborów, emerytur, ale i działalności urzędów, a nawet sądów. Kiedy mówimy o obronie życia, o szacunku dla godności ludzkiej, o wrażliwości na prawa natury i Boże prawa, to nam się zarzuca, że jest to polityka. Kiedy bronimy trwałości małżeństwa, godnego wychowania młodzieży, właściwej, zdrowej formacji, to nam się mówi, że mieszamy się nie do swoich spraw. Tak, bo dla bardzo wielu wystarczy, czy jakimś sposobem zdobędą pewne stanowisko, to zaczynają czuć się i zachowywać, jakby byli bezwzględnymi właścicielami wszystkiego.
Ksiądz biskup z niepokojem i smutkiem odniósł się do ostatnich głosowań w polskim parlamencie w kwestiach dotyczących poszanowania godności życia. Podkreślił, że dla narodu najważniejszą siłą jest rodzina. Kto jest przyjacielem narodu, umacnia rodzinę, wskazał ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz.
Kto jest wrogiem narodu, niszczy rodzinę na wszystkie sposoby. Tymi absurdalnymi rzekomo prawami, które są wyrazem bezprawia, kiedy się usiłuje osłabiać rodzinę przez porównywanie do rodziny nienaturalnych związków. A przecież tylko kilka miesięcy nas dzieli od 1050 rocznicy przyjęcia przez naszych poprzedników Chrztu Świętego. Czy można nie pamiętać o takim wydarzeniu? Czy można zlekceważyć fakt najbardziej istotny w historii naszego narodu i państwa? Nie zapominajmy, na przestrzeni minionej dziesięcioleci i stuleci wielokrotnie usiłowano zadać śmierć naszemu narodowi.
Głos zabrał także ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja. Podziękował wszystkim, księżom biskupom, siostrom zakonnym, współpracownikom oraz pielgrzymom i całej rodzinie Radia Maryja. Ojciec Tadeusz Rydzyk prosił także o modlitwę i wsparcie mediów polskich i katolickich. Wskazał przy tym na dane Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dotyczące ilości mediów w Polsce.
Wszystkich tych różnych stacji w Polsce radiowych i telewizyjnych jest dokładnie 444. To wiecie, jaki to jest walec? Ogólnopolskie, satelitarne, regionalne, lokalne. Taki walec i na to jest jedno radyjko, Radio Maryja. Na cały świat idzie, tak, to jest prawda. Ale jedno, jest parę stacji diecezjalnych, to kilka tylko. I jest jedna telewizja, dzięki Panu Bogu i ludziom, i Wam też, jest na cały świat już. Na całym świecie można oglądać, telewizja trwa. To jest dużo, to my mamy pojęcie o media, co robią z mózgów tym ludziom.
Niedzielne wspólne świętowanie rozpoczną godzinki o godzinie 8 rano. Centralnym punktem pielgrzymki będzie Eucharystia o godzinie 11. Mszy świętej przewodniczył będzie ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński. Spotkanie zakończy koronka do Bożego Miłosierdzia. Ojciec święty Franciszek specjalnie na tę pielgrzymkę udzielił wszystkim jej uczestnikom po spełnieniu podstawowych warunków odpustu zupełnego. A transmisję pielgrzymki przeprowadzą Radio Maryja i Telewizja Trwa. Marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska w poniedziałek skieruje do prezydenta Bronisława Komorowskiego ustawę o in vitro. Obrońcy życia apelują do prezydenta Komorowskiego, by nie podpisywał ustawy, bądź skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Senat opowiedział się za przyjęciem bez poprawek ustawy o tak zwanym leczeniu niepłodności. Wniosek w tej sprawie poparło 46 senatorów, przeciw było 43, a wstrzymało się 4. Doktor inżynier Antoni Ziemba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, prosi o kontynuowanie nowenny o dary Ducha Świętego w intencji prezydenta.
Kilka dni temu Senat otrzymał list z kancelarii prezydenta, w którym wskazano na wielkie wątpliwości typu konstytucyjnego tej fatalnej, barbarzyńskiej ustawy. A więc są przesłanki do odrzucenia. Są przesłanki, żeby odesłać do Trybunału Konstytucyjnego. A więc gorąco proszę tych, którzy już trwali w naszej nowennie, tych, którzy może się dołączą w tej czy innej formie, żebyśmy trwali w modlitwie o dary Ducha Świętego dla prezydenta Rzeczypospolitej Polski.
Obrońcy życia podkreślają, że rządowa ustawa legalizująca procedurę in vitro definiuje istotę ludzką w pierwszych dniach życia jako grupę komórek. Zupełnie pomija natomiast etyczną, skuteczną i dużo tańszą metodę leczenia niepłodności, jaką jest naprotechnologia. W myśl przepisów z procedury sztucznego zapłodnienia będą mogły skorzystać nie tylko małżeństwa, ale także osoby pozostające we wspólnym pożyciu. To otwiera drogę do metody in vitro homoseksualistom. W wielu miastach Polski w sobotę uroczyście uczczono pamięć ofiar w 72. rocznicę rzezi wołyńskiej, jednej z najbardziej bestialskich zbrodni naszej historii. W Chełmnie po raz trzeci odbył się Marsz Pamięci o ofiarach rzezi wołyńskiej. Zebrani przeszli pod pomnik ku czci Polaków ofiar ludobójstwa ukraińskich nacjonalistów na kresach wschodnich II Rzeczpospolitej w latach 1943-1945. Złożono kwiaty i zapalono znicze. Z kolei w Warszawie na Placu Trzech Krzyży w kościele świętego Aleksandra sprawowana była msza święta w intencji ofiar zbrodni i ich rodzin. Uroczystości zakończyły się wieczornicą na skwerze wołyńskim. Piotr Szubarczyk, publicysta historyczny, podkreśla, że zbrodnię wołyńską trzeba nazywać ludobójstwem, bo ten mord na Polakach nosił wszystkie jego znamiona.
To było klasyczne ludobójstwo. Przywódcy ukraińscy w wielu dokumentach, to się przecież zachowało, postawili za cel likwidację żywiołu polskiego. W różny sposób to definiowali, były więc rozkazy o zamordowaniu wszystkich mężczyzn od 16 do 60 roku życia, w innych przypadkach o mordowaniu wszystkich Polaków, Polek, dzieci, a także osoby z rodzin mieszanych polsko-ukraińskich. Gdybyśmy chcieli jakoś to ludobójstwo wołyńskie zdefiniować, to powiedzielibyśmy, że była to czystka etniczna, masowa zbrodnia wykorzystująca okoliczności wojenne, dokonana przez Ukraińców na sąsiadach Polakach.
W 1943 roku ukraińscy nacjonaliści, wspierani aktywnie przez miejscową ludność, bestialsko zamordowali prawie 60 tysięcy Polaków. Do dziś ciała ofiar ludobójstwa na Wołyniu spoczywają w anonimowych zbiorowych mogiłach. Rodziny ofiar mają trudności z ich zlokalizowaniem i upamiętnieniem. Prokuratura apelacyjna w Rzeszowie sprawdzi, czy sąd w Nisku nadużył władzy, odbierając dzieci państwu bałutom. Sąd zdecydował o skierowaniu dzieci do placówki wychowawczej, ponieważ w małym mieszkaniu był bałagan. Rodziny, które czują się pokrzywdzone przez sąd w Nisku, spotkały się z europosłem Januszem Wojciechowskim, szefem Duda Pomocy, poinformował nasz dziennik. Europoseł zadeklarował pomoc w tej sprawie. W piśmie do prezes sądu rejonowego w Nisku, Anny Lipiasz, zwrócił uwagę na podobnie drastyczne nadużycia wobec dzieci ze strony sądu. Jak podkreśla, ta sprawa jest kuriozalna.
Nie było najmniejszych powodów do zabrania tego małego dziecka. Matkom zbrodniarkom, którym skazanym za zbrodnie, za zabójstwa niekiedy, pozwala się w więzieniu być ze swoimi dziećmi. Oderwanie dziecka od piersi matki, jeżeli nie ma naprawdę do tego wielkich podstaw, no to jest czyn barbarzyński. To jest coś, co to jest jedna z największych krzywd i jedna z największych zbrodni przeciwko człowiekowi. Dlatego zwróciłem się do prokuratury generalnej, żeby zbadali sytuację w Nisku pod tym kątem.
W Nisku jest wiele rodzin, których dzieci zostały umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub którym grozi odebranie dzieci. Grupa blisko 160 syryjskich chrześcijan jest już w Warszawie. Wiernym w Syrii grozi niebezpieczeństwo ze strony bojowników tzw. państwa islamskiego. Przyjechaliśmy do Polski z nadzieją, że znajdziemy tutaj drugą ojczyznę, podkreślali po wylądowaniu. Syryjskie rodziny po załatwieniu niezbędnych formalności mają trafić do wynajętych mieszkań m.in. w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Białymstoku. Ksiądz dr Waldemar Cisło z organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie w polskim punkcie widzenia w telewizji Trwam podkreślał, że Kościół katolicki w Polsce materialnie i duchowo wspiera prześladowanych. Zwrócił jednak uwagę, że do Polski najprawdopodobniej ściągani są protestanci.
Naprawdę pomyślmy i zapytajmy, kto te osoby wybrał. Z którym z biskupów była rozmowa? Jest 9 biskupów katolickich w Damaszku. Z którym rozmawiano na ten temat? Czasami może być tak, że jakieś organizacje kościoła protestanckiego będą chciały nam przysłać swoich wiernych, bo tam jedna z niesprawdzonych informacji, ale takie plotki różne krążą, że ściąga się hierarchię pewnego kościoła protestanckiego, który nawet w tym aliansie kościołów protestanckich nie jest. Jeśli sobie protestanci chcą pomagać, to mogą, przecież nie będziemy im zabraniać tego. Każdy gest dobrej woli jest skazane, tylko potem nie używajmy kościoła katolickiego, bo za tych ludzi trzeba wziąć odpowiedzialność.
O sprowadzenie do Polski prześladowanych chrześcijan rodzin z Syrii zabiega Fundacja Estera. O pomoc w przyjęciu 300 rodzin i 150 osieroconych dzieci zwrócili się do Fundacji Duchowni Kościołów w Damaszku. Fundacja deklarowała, że razem z innymi organizacjami jest w stanie zagwarantować utrzymanie i opiekę w Polsce dla 1500 osób. W toczącej się od 2011 roku wojnie w Syrii zginęło już ponad 220 tysięcy osób. 267 miliardów dolarów rocznie potrzeba, by do 2030 roku wyeliminować głód na świecie, wynika z raportu ONZ do spraw wyżywienia i rolnictwa. Mimo wielu postępów w walce z głodem na świecie, z jego powodu cierpi wciąż około 800 milionów osób, głównie na terenach wiejskich. Eksperci podnoszą, że niezbędne są inwestycje zarówno w rolnictwie, na terenach miejskich oraz w dziedzinie ochrony społecznej po to, by najubożsi mieli dostęp do żywności i mogli poprawić warunki życia. Obliczono, że w ciągu najbliższych 15 lat należy średnio wyasygnować 160 dolarów rocznie na każdą osobę żyjącą w skrajnym ubóstwie. Profesor Grażyna Ancyparowicz, socjolog, mówi, że problem ten jest trudny do oszacowania. Skala zjawiska głodu na świecie może być dużo większa.
Wydaje mi się, że po pierwsze ten szacunek jest zaniżany, a drugi problem polega na tym, i to jest moim zdaniem najważniejsza sprawa, że my mamy w skali globalnej, ale potem oczywiście przenosi się to na niższe poziomy, bardzo zły system redystrybucji dochodów. I to jest zapewne jedna i bardzo ważna przyczyna tego, że duża część ludności żyje poniżej wszelkich standardów, no i głoduje. Ja również uważam, że do klęski głodu można zaliczyć nie tylko taką klęskę głodu, kiedy ludzie naprawdę umierają, ponieważ nie mają żadnego pożywienia, ale również wtedy, kiedy umierają, bo są po prostu niedożywieni, bo dieta jest niewłaściwa, niedostosowana do klimatu, albo też po prostu człowiek nie jest w stanie zdobyć takiej ilości pożywienia, jaka jest mu potrzebna do normalnego funkcjonowania organizmu.
Dyrektor generalny ONZ do spraw wyżywienia i rolnictwa powiedział, że jeśli nic się nie zmieni w sprawie głodujących na świecie, do 2030 roku będzie wciąż ponad 650 milionów ludzi głodujących. Były to wiadomości w Radiu Maryja.